Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Górski i zapraszam na podcast portalu Dla Polonii. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dla Polonii, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Michał Michalski, kierownik działu analiz i strategii w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Dzień dobry panu, mam nadzieję, że całą nazwę dobrze wymieniłem.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A właśnie jeżeli chodzi o nazwę, bardzo trudno jest ją wymówić na jednym oddechu, dlatego staramy się używać nazwy skróconej Instytut Polonika.
Dobrze, w takim razie będziemy w ten sposób już teraz mówić i na samym początku zapytam o te polskie zabytki za granicą. Jakby mógł pan tak nam w takim telegraficznym skrócie powiedzieć, o jakich my krajach konkretnie mówimy, czy są takie kraje, na których szczególnie Instytut Polonika się skupia?
Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą jako część dziedzictwa kulturowego polskiego jest fenomenem, który jest pokłosiem takiego, a nie innego rozwoju historii, dziejów państwa, narodu, społeczności zamieszkujących historyczne tereny Rzeczypospolitej. Mówiąc o dziedzictwie za granicą, trzeba zauważyć, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który posiada taki fenomen, powiedzmy, na porównywalną skalę możemy tu mówić jeszcze o dziedzictwie węgierskim. Zatem jeżeli chodzi o dziedzictwo za granicą, to stanowią je takie dwa zasadnicze elementy ukierunkowane geograficznie. Czyli z jednej strony jest to dziedzictwo pozostałe na historycznych ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej, a zatem dziedzictwo na terytorium suwerennych państw, z którymi Polska graniczy od wschodu, a przede wszystkim Litwy, Białorusi i Ukrainy, w dużej mierze również Łotwy, a częściowo także Mołdawii. Z drugiej strony równoważnym drugim komponentem jest spuścizna kulturowa szeregu generacji polskiej emigracji, polskiego wychodźstwa, zazwyczaj o charakterze politycznym. Mówimy przecież historycznie o wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym czy o pojałtańskiej emigracji sprzeciwu po II wojnie światowej. Natomiast również jest to dziedzictwo wychodźstwa o charakterze ekonomicznym, by wspomnieć obiekty na północy Francji w regionie Nord-Pas-de-Calais, czy dużą część dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, chociażby tak zwanych Polish Cathedrals, jako pewnego rodzaju fenomenu sztuki sakralnej na terenie wschodniego wybrzeża i Midwestu w Stanach Zjednoczonych. Także są to dwa te zasadnicze elementy. Z jednej strony ziemie wschodnie, historyczne, z drugiej strony emigracja. I to są również obszary, na których skupiamy, jako Instytut Polonika, skupiamy naszą działalność. Niewątpliwie są to w pełni równoprawne tereny, to znaczy z równym zaangażowaniem staramy się działać, powiedzmy, we Lwowie, konserwując zabytki we Lwowie, który jest największym zachowanym na świecie historycznym zespołem urbanistycznym związanym z Polską, jak i, powiedzmy, kolekcje artystyczne w Muzeum Polskim w Chicago czy w Bibliotece Polskiej w Paryżu.
A teraz zapytam o rzecz, która bardzo mnie interesuje, to znaczy o Państwa bazę, to znaczy jak właściwie ona jest tworzona i czy ona jest czymś, co ulega nieustannemu powiększeniu, poszerzeniu, to jest, rozumiem, w jakiś sposób zdigitalizowane, jak dokładnie to wygląda, bo to jest rzecz niezwykle ciekawa.
To znaczy jednym z zadań, które sobie stawiamy i które jest cały czas na etapie dziania się pewnego procesu, jest stworzenie takiego, powiedziałbym, internetowego hubu, który będzie agregował, gromadził możliwie całą wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego za granicą. No cały czas oczywiście jest to, kolejne informacje są do tej bazy wprowadzane. Docelowo oczywiście większa część jej modułów będzie dostępna publicznie. Natomiast cały czas te prace trwają. Jednym z pierwszych bardzo istotnych elementów jest baza danych cmentarzy, baza danych na temat zabytków sepulkralnych, cmentarzy, nagrobków systematycznie wprowadzane są dane pozyskiwane czy pozyskane w przeszłości dotyczące cmentarzy i poszczególnych nagrobków w różnych państwach. Takim bardzo trudnym elementem jest to, że po roku 1990 wraz z przemianami ustrojowymi i otwarciem się przede wszystkim możliwości podjęcia prac badawczych, prac z czasem konserwatorskich, prac popularyzacyjnych związanych z dziedzictwem, zwłaszcza na wschód od Polski, tych inicjatyw było bardzo dużo. W ich efekcie powstał bardzo duży materiał inwentaryzacyjny, jeżeli pozostaniemy tylko przy cmentarzach. I obecnie, pod koniec 2022 roku, jednym z najważniejszych zadań jest dotarcie do tych wszystkich często bardzo rozproszonych zbiorów, uzgodnienie z ich dysponentami możliwości pozyskania ich do tej powstającej w Instytucie Polonika bazy. Bo często jest tak, że wiele cmentarzy było inwentaryzowanych kilkukrotnie, tak? To znaczy ktoś się pojawiał w dobrej wierze, podejmował prace inwentaryzacyjne, po 10 latach kolejne osoby ponownie ten sam cmentarz inwentaryzowały. No więc te materiały są niejednokrotnie w sporym rozproszeniu, w większości jeszcze ciągle w formie analogowej, czyli po prostu papierowe karty z informacjami. No i teraz właśnie, tak jak powiedziałem, staramy się niezależnie od prowadzonych przez nas prac inwentaryzacyjnych, staramy się pozyskiwać materiały już powstałe w przeszłości.
Wspomniał Pan tutaj o cmentarzach, o tych nagrobkach, o różnych zbiorach, którymi Państwo się zajmują i chciałbym tutaj dopytać właśnie o zdefiniowanie nam właściwie tego, czym są zabytki. No bo to rozumiem, że może być dosyć trudne do stwierdzenia, co danym zabytkiem jest, co nim nie jest. Jak na to patrzeć, jak właściwie można zdefiniować to słowo?
Ja ucieknę trochę od tego pytania, bo ono jest definiowane na gruncie polskiego prawa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. My się zajmujemy dziedzictwem kulturowym za granicą, którego te zabytki są jednym z ważnych elementów. Dziedzictwem rozumianym jako pewnego rodzaju zespół materialnych, bo ten element, wymiar materialny dziedzictwa jest bardzo istotny w działaniu Instytutu Polonika. Zatem zespół materialnych wytworów pewnych efektów działalności wcześniejszych pokoleń, świadectw minionych epok, z którymi wiążemy pewne wartości niematerialne, tak? To znaczy wartości artystyczne, wartości duchowe. I są to obiekty pozytywnie waloryzowane przez daną społeczność, zazwyczaj przez wspólnotę narodową, która traktuje je jako właśnie posiadające wartość historyczną, artystyczną czy emocjonalną. I są one w tym rozumieniu pomocne w snuciu z pokolenia na pokolenie takiej opowieści o nas samych, tak? Także przechodząc od tych ogólnych definicji do przykładów konkretnych, tymi zabytkami polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą będą z pewnością na przykład Katedra Łacińska we Lwowie, Bazylika Metropolitalna w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie, czy Kościół Świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, ale będzie nim również tak zwany pokój Paderewskiego w Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago, czy nagrobek Ignacego Domejki na Cementerio General, cmentarzu głównym w Santiago de Chile w Ameryce Południowej, ale też będzie nim na przykład w zagubionej na północy Mołdawii miejscowości Raszków zespół nagrobków na miejscowym cmentarzu. Nie zostali tam pochowani żadni bardzo ważni ludzie, nie są to jakieś niesamowicie wyjątkowe dzieła artystyczne, ale jako pewien zespół, pewna całość świadcząca o mieszkających na tym terenie Polakach, ma to bardzo dużą wartość również niematerialną.
Bardzo dziękuję za podanie właśnie nam tych konkretnych przykładów, bo one mogą nam gdzieś tam uzmysłowić, o czym my dokładnie mówimy i to na pewno pomaga nam też w rozmowie. I zapytam teraz o Lwów, bo właśnie o Lwowie pan między innymi wspomniał, mówiąc o tych konkretnych przykładach. I dopytam już konkretnie o samą Ukrainę, bo nie sposób nie uciec od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W jaki sposób można w ogóle zabezpieczyć te zabytki, które znajdują się w tym kraju? Jeżeli mówimy teraz o agresji rosyjskiej na Ukrainę, to jak wygląda państwa działalność w kontekście właśnie zabezpieczenia polskich zabytków na Ukrainie?
Tak jak wspomniałem, Lwów jest największym historycznie zachowanym układem urbanistycznym związanym z historią Polski. To jest w obrębie Starego Miasta, czy w obrębie wpisu na listę UNESCO. Jest to obszar większy niż Kraków, niczego oczywiście, broń Boże, nie ujmując Krakowowi. No z pewnością większy niż Warszawa, Poznań, czy inne miasta. Ale oczywiście polskie dziedzictwo kulturowe na Ukrainie, dziedzictwo, które coraz częściej chcemy i jesteśmy w stanie wspólnie z ukraińskimi partnerami określać mianem wspólnego dziedzictwa kulturowego, to nie tylko Lwów. To są setki zabytków na wschód od współczesnych granic Polski, no sięgające z pewnością granicy pierwszego rozbioru, czyli granicy Rzeczypospolitej z 1772 roku. I na tym terenie staramy się jako Instytut Polonika, chcę wierzyć, że z powodzeniem, realizować różnego rodzaju projekty konserwatorskie, które z pewnością są takimi najbardziej spektakularnymi przejawami naszej działalności, najbardziej widocznymi. I do wybuchu wojny, a z kolei od momentu powstania Instytutu Polonika, o czym powinienem był wspomnieć wcześniej, myśmy zostali powołani decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego pod sam koniec 2017 roku. Dokładnie kilka dni temu obchodziliśmy piąte urodziny. Zatem w relatywnie niewielkim czasie 2018 do początku 2021 roku przeznaczyliśmy na realizację różnych przedsięwzięć konserwatorskich ponad 23 miliony złotych. Oprócz tego jeszcze za pośrednictwem instrumentu finansowego takiego programu grantowego, jednego z programów ministra kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, przedsięwzięcia różnorodne na Ukrainie otrzymały też dofinansowanie w kwocie przeszło 16 milionów złotych. Oprócz tego jeszcze realizujemy taki społeczny wymiar opieki nad dziedzictwem za granicą w postaci projektów, które mogą być dofinansowane z programu Polskie Dziedzictwo Kulturowe za granicą Wolontariat. I tutaj przedsięwzięcia na Ukrainie otrzymały dofinansowanie w kwocie przeszło 1 700 000 złotych. Ja mówię o tych kwotach nie dlatego, że każda pliszka swój ogonek chwali, czy może nie tylko dlatego, ale dlatego, żebyśmy mieli świadomość, że jak gdyby wybuch wojny, początek rosyjskiej agresji z naszej perspektywy no, zbiegł się z przygotowaniami do kolejnego, a chcieliśmy wierzyć, normalnego sezonu prac konserwatorskich, w trakcie których uda się znowu kilkanaście czy kilkadziesiąt obiektów na Ukrainie zrewaloryzować, poddać koniecznym pracom konserwatorskim. I z tym stanem świadomości weszliśmy w 24 lutego. Okazało się, że jest wojna. W zasadzie jeszcze tego samego dnia we współpracy z naszymi ukraińskimi partnerami. W przypadku Lwowa jest to przede wszystkim Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej, czyli miejski konserwator, Urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lwowie oraz instytucjami ukraińskimi czy gospodarzami obiektów zabytkowych. Rozpoczęliśmy działania pomocowe. Te wcześniejsze parę lat współpracy pozwoliło właśnie na to, że dysponujemy gronem wypróbowanych, mam nadzieję, że oni również nas w ten sam sposób postrzegają, wypróbowanych partnerów na Ukrainie, więc zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach agresji rzeczywiście było to Bardzo były to działania często oparte po prostu na rozmowach telefonicznych i na wzajemnym zaufaniu. Jest rzeczą oczywistą, że od samego początku podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy się starali te zabytki zabezpieczać. Zabytki, tak jak wspomniałem, we Lwowie, ale nie tylko, bo chociażby w Żółkwi, w Kamieńcu Podolskim, w przeszło 200 obiektach na terenie Ukrainy, które na przykład doposażyliśmy w sprzęt gaśniczy. No ale jakby co konkretnie robimy? W sytuacji zagrożenia Lwowa przede wszystkim nalotami i ostrzałem artyleryjskim, szczęśliwie nie bezpośrednimi walkami, no to są przede wszystkim zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przy pomocy specjalnych materiałów, które chronią te obiekty, oczywiście tylko do pewnego stopnia, przed falą uderzeniową, przeciwko odłamkom wybuchających bomb czy pocisków. Ciągle, przynajmniej dla mnie, jest to głęboko nierzeczywista rozmowa na temat tego, że zabezpieczamy, czy zabezpieczaliśmy i będziemy zabezpieczać zabytki we Lwowie przed uderzeniem bomb czy rosyjskich rakiet, ale właśnie taka jest rzeczywistość. Od samego początku w te działania włączyły się również polskie firmy konserwatorskie, z którymi my współpracujemy, z którymi współpracowaliśmy w czasie pokoju i z którymi nadal współpracujemy, jako że oni też mają swoich współpracowników na terenie Ukrainy. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu, bo proszę pamiętać, że no my przynajmniej na początku w większości te działania prowadziliśmy w Warszawie zza biurka przy pomocy telefonu. Natomiast konkretni ludzie na naszą prośbę zdecydowali się jechać pod koniec lutego tego roku, mijającego roku, czy w marcu mijającego roku, zdecydowali się jechać często własnymi samochodami do Lwowa czy poza Lwów, dalej na wschód, kiedy nie wiadomo było, kiedy nie mieliśmy tego stanu wiedzy, który mamy teraz pod koniec grudnia, kiedy nie wiadomo było, czy rosyjskie czołgi się nie pojawią za moment, za jeszcze bliżej polskiej granicy. Udało się, tak jak wspomniałem, wyposażyć w sprzęt przeciwpożarowy. Przeszło 220 obiektów zabytkowych. Bardzo istotnym, wydaje mi się, bardzo istotnym elementem tych działań właśnie zabezpieczających było przeprowadzenie profesjonalnego skaningu 3D wybranych obiektów architektury zabytkowej we Lwowie, ale też w Kamieńcu Podolskim czy w Żółkwi, w tym między innymi 8 drewnianych cerkwi wpisanych w ramach polsko-ukraińskiego wpisu i po polskiej, i po ukraińskiej, ja oczywiście mówię o tych, które są po ukraińskiej stronie, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO przed paroma laty. Sam skaning 3D jako technika dokumentacji zabytków jest w tym momencie chyba najbardziej precyzyjną metodą ich dokumentacji i umożliwia stworzenie takiego przestrzennego, trójwymiarowego modelu zabytku z wiernym bardzo odwzorowaniem detali czy kolorystyki. No i oczywiście nikt o tym nie chce myśleć, no ale również w razie czego umożliwia rekonstrukcję obiektu. No ale oczywiście nie dopuszczamy, staramy się nie dopuszczać do siebie tego typu myśli. W sumie do początków listopada wydatkowaliśmy przeszło 2 miliony 200 tysięcy złotych na tego rodzaju pracę, a zatem jeszcze raz na dostarczanie sprzętu przeciwpożarowego, na działania typu owijanie materiałami niepalnymi rzeźb, obrazów czy innych elementów wystroju, wyposażenia kościołów, na budowaniu konstrukcji osłaniających elewacje czy pomniki, na przykład pomnik Adama Mickiewicza. Kilkakrotnie widziałem w mediach takie zdjęcia pokazujące ten pomnik właśnie, no nie tylko otoczony u podstawy workami z piaskiem, ale z całą taką zabezpieczającą konstrukcją. Jednym słowem to dotyczy pomników, ale też na przykład detalu rzeźbiarskiego, czy tak bardzo wrażliwego elementu, jakim są witraże. We wspomnianej katedrze łacińskiej we Lwowie znajduje się zespół niebywale cennych witraży wiązanych z znakomitymi warsztatami, ze znakomitymi polskimi artystami, Mechoferem czy Wyspiańskim. No i je też trzeba było zabezpieczyć, tak? I no mniej więcej w dużym skrócie na tym polegała ta działalność. Natomiast na planie szerszym, no to oczywiście głęboko zakłóciło i zmieniło nasze plany na rok 2022, ale chcę powiedzieć, że w drugiej połowie roku wznowiliśmy realizację projektów konserwatorskich na terenie Ukrainy. I te prace trwały do ostatnich dni, bodaj czy nawet jeszcze dzisiaj nie trwają. Rozmawiamy 29 grudnia, chyba dzisiaj czy wczoraj skończyła się ostatnia komisja odbioru prac konserwatorskich we Lwowie. Dodam jeszcze, że też bardzo szczęśliwie do tej pory, aczkolwiek notujemy i Ukraińcy sami rejestrują te straty i są one gigantyczne, to na szczęście żaden cenny obiekt związany z polskim dziedzictwem kulturowym w tym kraju nie został poważnie uszkodzony. W sumie niedaleko od Lwowa, 50 parę kilometrów na południe od Lwowa, w miejscowości Brzozdowce, gdzie znajduje się bardzo cenny, późnobarokowy kościół, rakieta uderzyła w jakiś element infrastruktury energetycznej i fala uderzeniowa wybiła okna i uszkodziła nieco no właśnie ten obszar wokół okien w kościele w Brzozdowcach, ale szczęście w nieszczęściu jest to w zasadzie jedyny do tej pory wypadek uszkodzenia, na szczęście nie zbyt poważnego, i jesteśmy w kontakcie z miejscowym proboszczem i podjęliśmy już stosowne działania zabezpieczające, więc jest to do tej pory jedyny najpoważniejszy wypadek uszkodzenia obiektu zabytkowego związanego z polskim dziedzictwem kulturowym na Ukrainie.
W tym całym nieszczęściu przyznam, że to, co powiedział pan na samym końcu teraz tej wypowiedzi, no to słyszymy po prostu bardzo dobre wieści. Także na razie przynajmniej takie pocieszenie, choć oczywiście wojna trwa i nigdy nie wiemy, jak to dalej się wszystko
wojna
potoczy.
Wojna trwa i na przykład kościół, obecnie kościół katedralny diecezji charkowsko-zaporowskiej, historycznie kościół wzniesiony przez polską społeczność zamieszkującą Charków pod koniec XIX wieku, a no w zasadzie jest cały czas na linii ostrzału. Mhm. Także no nie mamy, znaczy informacje, którymi dysponujemy póki co są dobre, ale to nie oznacza, że one są w jakikolwiek sposób uspokajające. Na razie w każdym razie nie nic więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
Oczywiście.
Znaczy żadnych poważniejszych innych strat na szczęście nie notowaliśmy. Mhm.
A jeszcze kontynuując wątek tych historycznych ziem wschodnich, o których też już mówiliśmy na samym początku, chciałbym zapytać jeszcze o kwestię Białorusi. To znaczy, jak wygląda sytuacja z polskimi zabytkami tam? Czy obecna sytuacja polityczna pozwala na prowadzenie jakichkolwiek prac, czy to jest po prostu niemożliwe?
No, ku naszemu żalowi jest to niemożliwe aktualnie. Współpraca z Białorusią, czy też próby działania na Białorusi były prowadzone równolegle z analogicznymi działaniami na Ukrainie, czyli od połowy lat 90. minionego stulecia. Również Instytut Polonika realizował kilka przedsięwzięć. Mieliśmy i mamy plany dotyczące, na znacznie większą skalę, dotyczące zaangażowania w bardzo cenne obiekty, które zachowały się na terytorium współczesnej Białorusi. Natomiast no, sytuacja polityczna wyklucza z jednej strony współpracę z instytucjami reżimowymi. Z drugiej strony też no, należy pamiętać o tym, że znowu to jest ta perspektywa zza biurka w Warszawie, to znaczy kogoś należałoby wysłać, jakichś polskich konserwatorów zabytków gdzieś tam w białoruski interior, żeby oni te prace wykonywali. To jest niebezpieczne. To znaczy nie mamy w tym momencie żadnej gwarancji, że nie zadzieje się jakaś prowokacja, że coś się nie stanie. To jest też przesłanka negatywna, jeżeli chodzi o działania na Białorusi, przynajmniej aktualnie i wdającej się przewidzieć przyszłości.
Podcast dla Polonii oczywiście jest skierowany głównie do osób mieszkających poza granicami Polski, do właśnie Polonii. I dlatego zapytam o to, czy jeżeli w polskiej społeczności u kogoś mieszkającego poza Polską i który słucha tej rozmowy i stwierdzi, no mam w swojej okolicy zabytek, który wydaje mi się, że jest pewnym polskim dziedzictwem, a nie wiem do końca, czy to jest ten zabytek, którym konkretnie zajmuje się chociażby Państwa Instytut, to czy istnieje możliwość jakby skierowania pewnego rodzaju zapytania albo pewnej prośby do tego, aby właśnie Państwo spojrzeli na tą konkretną rzecz i powiedzieli, czy rzeczywiście można się tym zabytkiem w jakiś sposób zająć?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Sensem naszej działalności jest jej jak najgłębsze osadzenie społeczne, to znaczy, żebyśmy nie konserwowali czy nie zabezpieczali tych zabytków jako sztuki dla sztuki, tylko żeby działo się to w dobrym odbiorze społecznym, w dobrym otoczeniu. Zatem jeżeli taki przykładowy słuchacz bądź słuchaczka naszego programu miałaby ochotę, to przede wszystkim zachęcam do odwiedzenia naszej strony polonika.pl, polonika przez K. Tam między innymi znajduje się formularz, za pośrednictwem którego można zgłosić do nas jakieś przedsięwzięcie. No a poza tym normalnie można się z nami porozumieć. Najłatwiej chyba jest mailowo na drodze elektronicznej kontakt@polonika.pl. Proszę na ten adres wysłać właśnie choćby tego typu zgłoszenie, o jakim pan wspomniał. Nigdy nie jest tak, że nasza wiedza jest w pełni kompletna i ogarniająca wszystko, tak? Wszystkie te zabytki. Także bardzo często dowiadujemy się rzeczy nowych sami, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Między innymi parę lat temu ze środków z programu ministra kultury, właśnie ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, którym administruje Instytut Polonika, sfinansowane zostały prace konserwatorskie przy grobie Stanisława Patka na cmentarzu w Genewie w Szwajcarii. Stanisława Patka, z jednej strony uczestnika powstania listopadowego i kawalera Orderu Virtuti Militari, no a z drugiej strony współzałożyciela słynnej firmy Patek Filip z branży, że tak powiem, zegarniczej, zajmującej się sprzedażą zegarków. Także zawsze chętnie postaramy się odpowiedzieć na tego typu pytania.
To ja w takim razie również zachęcam Państwa do odwiedzenia strony Instytutu Polonika, zachęcam też do kontaktu. Bardzo dziękuję za tą naprawdę niezwykle ciekawą rozmowę i też taką, która pokazuje nam, jak dokładnie działa Instytut i co się dzieje, szczególnie w kontekście zabytków teraz na Ukrainie, bo to jest taki temat, o którym wydaje mi się mówi się dosyć rzadko. Także tym bardziej się cieszę, że u nas w programie udało się na ten temat porozmawiać. Pan Michał Michalski, kierownik działu analiz i strategii w Instytucie Polonika, był moim i Państwa gościem. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za naszą bardzo ciekawą rozmowę.
Dziękuję pięknie.